Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Portugalska piłka nożna ma bogatą historię wzniosłych talentów ofensywnych. Od wielkich wyczynów Eusebio, po Luisa Figo, gwiazdę Barcelony, która w późniejszych latach stała się Galactico, skończywszy na jednym z najlepszych piłkarzy w historii i symbolu futbolu XXI wieku, Cristiano Ronaldo. Po prostu to kraj, wydający na świat błogosławionych zawodników, których gra zapierała nam dech w piersiach. Ich piłkarski kunszt przeniknął do serc fanów na całym świecie i doprowadził do niemożliwych porównań dla przyszłych generacji. Historia tego gracza to z kolei stały spacer po linie. Sztuka pod tytułem Ricardo Quaresma pisze opowieści o wielkich sprzecznościach, o miłości, nienawiści, rabonach i ciosach od życia. To życie między geniuszem a szaleństwem. Dlatego jest taka piękna. Wygląda na wyjątkowo wrednego faceta. W rzeczy samej, zebrał na przestrzeni całej swojej kariery 11 czerwonych i aż 106 żółtych kartek. Nie przez przypadek ma pod prawym okiem wytatuowane dwie łzy, chociaż prawdopodobnie nikogo nie zamordował ani nie brał udziału w wojnach gangów. Jeszcze. Ale Quaresma jest także jednym z najbardziej magicznych techników swojego pokolenia. To ktoś, kto z banalną łatwością potrafi zdobywać gole zewnętrzną częścią stopy, na co wielu podobnych mu nie ma nawet wystarczającej wyobraźni, by to zrobić. Dribbling, nieszablonowość, gwiazdorskie wyszkolenie techniczne. Dysponował tym wszystkim na takim poziomie, że swobodnie powinien wznieść się na najwyższą światową półkę i zostać tam na przynajmniej kilka lat. Ostatecznie siła woli pozwoliła mu na kilka wzlotów, a błędy, które popełniał, przyniosły mu znacznie więcej rozczarowań. Jeśli jestem szczęśliwy, niczego się nie boję. Niestety, wygląda na to, że nigdy nie był dostatecznie szczęśliwy. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Nazywam się Konrad Szymański i witam Was w podcaście Historie z boiska. Rozsiądźcie się wygodnie i wysłuchajcie opowieści Ricardo Quaresmy.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Urodzony i wychowany w Lizbonie, stolicy kraju, przychylano mu nieba. Niczego mu nie brakowało. Pieszczotliwie nazwano go O Cigano, czyli Mały Cygan, ze względu na romskie pochodzenie jego matki. Pierwszy smak profesjonalnej gry podarował mu Victor Damasz, dawny bramkarz reprezentacji Portugalii, a na początku trzeciego tysiąclecia szkoleniowiec rezerw Sportingu. Awansując w młodzieżowych szeregach, od 14 roku życia skrzydłowy był obsypywany największymi superlatywami. Zaledwie po 15 występach Quaresma został wezwany do pierwszego zespołu Lwów. Pozornie potrzebujący czasu na zaaklimatyzowanie się, by dorównać standardom zawodowców, mile zaskoczył, gdy niemal natychmiast stał się integralnym członkiem seniorskiego zespołu, już w swoim pierwszym sezonie w Primeira Liga. To był rok 2002. Wówczas dwóch nastoletnich skrzydłowych zdobywało w Sportingu sławę. I chociaż fani podziwiali zdolności obu, jeden z nich dostawał lepsze oceny i więcej braw niż ten drugi. Imię tej jaśniejszej gwiazdy to Ricardo Quaresma. Drugi to chudy młodzieniec z blond pasemkami i nieśmiałym uśmiechem. Nazywa się Cristiano Ronaldo. Quaresma, będący 2 lata starszy od późniejszego CR7, imponował zwłaszcza wyjątkową boiskową dojrzałością. Jego zdolność przeciskania się między obrońcami, niezmordowane bieganie po linii i dośrodkowanie na czubek nosa – to wszystko sprawiło, że wśród obserwatorów zyskiwał na coraz większym znaczeniu. Zdobywając 5 bramek, jeszcze tylko nieznacznie pomógł Sportingowi wygrać krajowy dublet, mistrzostwo oraz puchar. W następnych 2 latach słupek rtęci kontynuował marsz w górę. Nonszalancką postawę i jednocześnie energię, werwę do pięknej gry, tłumił jedynie jego ognisty, południowy temperament, który czasami brał górę nad niektórymi boiskowymi popisami. Podczas gdy akcje Quaresmy i Ronaldo wystrzeliły, lwy spuściły z tonu i skończyły na rozczarowującym trzecim miejscu. Jasnym stało się, że dłuższa obecność dwóch młodych talentów na Estadio Alvalade nie będzie możliwa. Obaj byli spakowani i gotowi na dalsze przygody. Na jeden z treningów Sportingu udała się delegacja Barcelony, poszukująca skutecznego i kompletnego gracza ofensywnej formacji. Z pierwszego zespołu dostępny był jedynie weteran, Jardel, oraz dwóch wyróżniających się portugalskich młodzieżowców. Wybór padł na starszego Quaresmę. Uzgodniono transfer w wysokości 6 milionów euro, po czym dzielny 19-latek mógł przenieść się do jednego z największych zakładów futbolu. Latem, kiedy Ronaldo wyjechał do Manchester United, obaj wyglądali na dobrze przygotowanych do osiągnięcia elitarnego poziomu. Niestety, podczas gdy traumy dzieciństwa Ronaldo działały jako zwiastun motywacji, u Quaresmy odpalił się protokół autodestrukcji. Kibice Blaugrany byli w niebo wzięci. Tego lata otrzymali od działaczy Ronaldinho, gracza wybitnego i już ukształtowanego, oraz portugalską nadzieję. Diament do szybkiego szlifowania. Być może w przyszłości jeszcze lepszego piłkarza od Brazylijczyka. Cigano początkowo sprawiał genialne wrażenie, ale był też niezwykle nieregularny. Zauważył to zwłaszcza asystent ówczesnego trenera Franka Rijkaarda. Ten KT. Próbował nakłonić młodziana do intensywniejszych treningów, skupiania się na grze i wytężonej pracy nad sobą. Nic z tego. Nikt nie potrafił go ulepić na zawodowca pełną gębą. Rijkaardo już po odejściu z Camp Nou narzekał na sztab.
Oni wszyscy zachowywali się w stosunku do mnie bardzo, bardzo źle.
Przybywając do stolicy Katalonii, w wieku 19 lat z miejsca stał się gwiazdą. Brał udział w licznych reklamach, jego twarz zdobiła gazety, raczkujące sportowe strony internetowe, billboardy. Transfer do tak wielkiego klubu wypełnił go ogromną dumą i wrażeniem nieśmiertelnego. Myślał, że będzie nietykalny. Podczas swojego pobytu w Barcelonie, co rusz urządzał imprezy w domu, budząc sąsiadów głośną muzyką. Próbowali go uciszać sami, często pod dom zajeżdżała policja, ale piłkarz nic sobie z tego nie robił.
To jest wasz dom? Ja go kupiłem i mogę robić co chcę. Spieprzajcie.
Dostał numer 20 na koszulce, dziedzicząc go po swoim rodaku Simão Sabrosie. Wszystko dla lepszego wejścia do nowego zespołu. Rijkaard, który na Camp Nou także stawiał pierwsze kroki, próbował w skrzydłowym zaszczepić swoją wizję taktyczną, dając mu błyskawiczny kurs ataku pozycyjnego. Podobnie jak trenerzy Sportingu, Holender zdawał sobie sprawę z oszałamiającego potencjału, jaki miał na wyciągnięcie ręki, ale Rijkaardo musiał się szybko nauczyć dyscypliny taktycznej, aby go w pełni wykorzystać. Nie bardzo leżało to w naturze krnąbrnego Portugalczyka. Przyjmując postawę podobną do rozdrażnionego dzieciaka, relacje gracza i szkoleniowca psuły się z miesiąca na miesiąc. Niezbyt zainteresowany tym, jak i gdzie ma grać, często leciał na skargi do prasy.
W Sportingu zawsze otrzymywałem wolną rękę, a do Barcelony sprowadzono mnie z obietnicą, że będę mógł grać w ten sam sposób. Okłamano mnie.
Quaresma intencjonalnie lekceważył polecenia Rijkaarda, uważając jego styl prowadzenia zawodników za protekcjonalny. Konflikty z menedżerami zresztą powtarzały się w następnych latach częściej. W Barcelonie trochę spokorniał, gdy zaczął grzać ławkę, ale Holender nie miał już do niego cierpliwości. Pod koniec sezonu otrzymał nieco gier, w których spisywał się bardzo przyzwoicie. Na jego nieszczęście, podczas derbowego spotkania przeciwko Espanyolowi, lewy obrońca rywali, Pierre Vomer, ośmieszony wcześniej przez Quaresmę, wziął na nim rewanż i brutalnie sfaulował. Kontuzja prawej nogi wyeliminowała skrzydłowego z reszty sezonu, Igrzysk Olimpijskich w Atenach, a przede wszystkim z Euro 2004, domowego turnieju dla Portugalii. I choć podczas pobytu w szpitalu otrzymał wiele wsparcia ze świata futbolu, gdy w placówce odwiedzali go koledzy z drużyny, selekcjoner reprezentacji Portugalii, a nawet były trener Benfiki, José Antonio Camacho, on z rozpaczy zaczął wygadywać bzdury w mediach, aż wreszcie wypalił, że nie zagra już więcej w barwach Barcy, jeśli zespół nadal będzie trenował Rijkaard. Faktem jest jednak, że jedynymi osobami, które nie pojawiły się przy jego szpitalnym łóżku, byli właśnie trener z asystentem. Quaresma stwierdził później:
jeśli chodzi o moją przyszłość w Barcelonie, to albo zostanę ja, albo oni.
Dla działaczy to był wyjątkowo łatwy wybór. Po roku spędzonym w Hiszpanii, klub oddał go bez żalu do FC Porto. Akurat wtedy władze katalońskiej drużyny negocjowały z mistrzami Portugalii transfer Deco. Quaresma stał się więc częścią zapłaty za pomocnika. Dosyć upokarzająca sytuacja dla piłkarza takiego formatu.
Do dziś nie potrafię wyjaśnić tego, co wydarzyło się w Barcelonie. Na początku zacząłem grać i wszystko szło dobrze, ale nagle przyszedł najgorszy czas w moim życiu, a trener niewiele mi wyjaśniał. Grałem tak, jak chciał. Zmieniłem dla niego swój styl, ale zawsze dochodziło do tego samego. Ławka albo trybuny. Potem zdecydowałem się grać swoją piłkę i rozpoczęła się wojna.
Od początku przygody ze Smokami znów zyskał na znaczeniu. Był kluczowym piłkarzem zespołu. To tu Quaresma spędził następne 4 lata i zaczął na nowo rozpalać formę, która niegdyś skazywała go na bycie kolejnym wybawicielem reprezentacji. Podczas drugiego pobytu w ojczyźnie strzelił 30 goli i pomógł Dragoesz zdobyć kolejne 3 tytuły mistrzowskie. Doskonalił także umiejętności, które później stały się jego znakiem rozpoznawczym. Trivele oraz Rabone, czyli strzały tak zwanym zewniakiem i krzyżakiem.
Nie ufam swojej lewej stopie. Wszyscy myślą, że robię Rabone, bo wygląda efektownie. Ale prawda jest taka, że prawą nogą lepiej kontroluję piłkę.
Zwłaszcza popularna Rabona to coś, o co od lat spierają się zwolennicy talentu Ricardo z jego oponentami. Pierwsi uważają, że zagranie w ten sposób jest szczytem kunsztu w futbolowej technice. Inni natomiast argumentują, że to przerost formy nad treścią, przejaw takiego egoizmu, a nawet element lekceważenia przeciwników. Tak czy siak, kompilacje technicznych uderzeń Quaresmy zalewały w owym czasie internet. Każdy dzieciak na podwórku przynajmniej raz spróbował podobnych wyczynów. W tym również ja, ale mówiąc po prawdzie, średnio mi to wychodziło.
Kiedy znajdę się w sytuacji z 3 opcjami, zawsze wybiorę dribbling niż podanie do najbliższego kolegi lub wycofanie 20 metrów do bramkarza. W życiu chodzi o ryzyko i o to, jak się z nim zmierzyć. Piłka nożna jest taka sama.
Dyspozycja Cigano osiągnęła szczyt w ostatnich 2 latach pobytu w Porto, gdy ugruntował swoją pozycję także w kadrze. Wyjątkowa forma była w niemałej mierze zasługą trenera Jesualdo Ferreiry. Menedżer Porto wspominał o tym, jak ważne jest, aby 22-latka nie obciążano zbytnio poleceniami taktycznymi i pozwolono mu wyrazić siebie.
Nie chcę, aby Quaresma stracił swoją osobowość i indywidualizm, bo inaczej zmieni się w przeciętnego gracza. A to przecież geniusz.
Nie minęło wiele czasu, nim przyciągnął rzesze potencjalnych nowych pracodawców. Na czele z Chelsea, Bayernem, Liverpoolem, Realem i Interem. Prezes Porto, Pinto da Costa, nie chciał nawet słyszeć o przeprowadzce brylantu w jego koronie. Postawił zaporową cenę 40 milionów euro. Wszystkie kluby powiedziały pas. Wszystkie? Kwota nie wystraszyła tylko jednego człowieka, Massimo Morattiego. Właściciel Interu na początku wcale nie był zwolennikiem transferu. Mówił dla Il Corriere dello Sport:
Quaresma? Nic wyjątkowego. Mamy w składzie lepszych piłkarzy. Jeśli nie przyjdzie do nas, nie stanie się przecież żadna tragedia.
To José Mourinho wiercił dziurę w brzuchu Morattiego. Szkoleniowiec na dorobku, który przyszedł z Chelsea i znajdował się na szczycie, był zafascynowany umiejętnościami skrzydłowego Porto i codziennie wydzwaniał do szefa Interu z pytaniami, czy ubił już deal. Moratti musiał więc ustąpić, a dzięki dobrej pozycji negocjacyjnej skłonił mistrzów Portugalii, by zeszli nieco z ceny. 16 milionów euro za faceta, który zadziwiał całą Europę? Bardzo racjonalna kwota. Sam zawodnik nie krył ekscytacji z powodu przyjścia do ekipy czarno-niebieskich.
Wiem, że Jose bardzo zależało na tym, by mnie kupić i z tego powodu spoczywa na mnie wielka odpowiedzialność. Przede mną ogromna szansa i jestem gotowy ją wykorzystać.
Chyba zapomniano wtedy o katalońskim epizodzie piłkarza. Popełniono błąd. Frustrujące jest właśnie to, że jego czas w Mediolanie przebiegał w niemal idealnej symetrii z czasem spędzonym w Barcelonie. Zaczynając od systematycznych trudności ze zrozumieniem taktyki Mourinho, który przecież wymagał żelaznej dyscypliny. Kolejne starcie z nową filozofią piłkarską pozostawiło Quaresmę daleko w tyle. Gdy w tym roku jego bliski kolega Cristiano Ronaldo zdobył swoją pierwszą złotą piłkę, Ricardo otrzymał Bidone d'Oro, czyli złoty kosz na śmieci. Nagrodę przyznawaną dla najgorszego piłkarza ligi. Debiut miał jeszcze stosunkowo udany. W meczu z Katanią zdobył pierwszą bramkę i wyróżniał się na boisku. Jednak częste i nieudane dryblingi irytowały Mourinho, a zwłaszcza sympatyków Nerazzurrich. Rozegrał zaledwie 10 gier, resztę obserwował z perspektywy ławki rezerwowych. Dopiero w ostatnim meczu kolejki z Sieną dostał 17 minut. Upadek. Znalazł się w jedenastce rozczarowań sezonu w Serie A. Sam Mourinho przyznał, że spodziewał się po Quaresmie zdecydowanie więcej. Było jasne, że jego przygoda z Interem nie potrwa zbyt długo. Nieuchronnie nastąpił okres wypożyczeń. Ricardo trafił do poprzedniego pracodawcy Special One'a, czyli Chelsea. Piłkarz wydawał się zachwycony perspektywą współpracy z byłym mentorem reprezentacji narodowej, Luisem Felipe Scolarim. Problem w tym, że brazylijski szkoleniowiec został zwolniony tydzień po przybyciu Quaresmy do Londynu. Obowiązki sternika de Blues objął Hus Hiddink, więc Portugalczyk rozpoczął rozdział na Stamford Bridge od statusu rezerwowego. Wystąpił w zaledwie 4 spotkaniach, w sumie spędzając niewiele ponad 100 minut na boisku. Koszmar trwał w najlepsze. Po powrocie do Włoch, po tym jak Interowi nie udało się spieniężyć kłopotliwego wirtuoza, znów pokazywał, że nie zamierza dostosować się do defensywnego myślenia Mourinho. Używany bardzo oszczędnie w sezonie, w którym Nerazzurri szturmem zdobyli Europę i bezprecedensową potrójną koronę, Quaresma staczał się w otchłań przeciętności. Znajdował się na szczycie listy wonderkidów, którzy nie potrafili zrobić kariery, na którą podobno byli skazani.
Włochy były moim największym błędem. Utraciłem szczęście i pewność siebie. Czułem się bezużyteczny, zbędny. Czasem budziłem się z płaczem, że muszę iść na trening.
Opuścił Lombardię latem 2010 roku. Kierunek Turcja. Besiktas. Po dwóch całkowicie rozczarowujących latach we Włoszech, jego rollercoaster miał przewieźć go teraz do góry. Klub kupił prawa do Quaresmy za 7,3 miliona euro, a 26-latek został entuzjastycznie powitany przez 25 tysięcy fanów podczas ceremonii podpisania kontraktu. To w ogóle był piękny czas renesansu Besiktaszu. Razem z Quaresmą do zespołu dołączyła legenda Realu Guti, a podczas przerwy zimowej wytworzyła się portugalska kolonia. W szatni piątkę z Ricardo zbijali jeszcze Hugo Almeida, Simão Zabrosa oraz Manuel Fernandes.
Miałem mnóstwo ofert z innych dużych klubów, ale przyjechałem tutaj, aby odnaleźć swoją radość z futbolu. Przyjechałem tu dla tych niesamowitych kibiców.
W znakomitym pierwszym roku gry pomocnik zdobył 11 goli, z których każdy był jeszcze piękniejszy od poprzedniego. Pomógł swojemu nowemu klubowi wprowadzić go do finału Pucharu Turcji, gdzie zdobył otwierającą bramkę. Czarne Orły wygrały po rzutach karnych. Quaresma był bohaterem. Czasem za bardzo chciał pokazać się publiczności. Chęć wygrywania negatywnie wpływała na jego dyscyplinę. Łapał głupie czerwone kartki za nadmierną ostrość w grze i kłótnie z sędziami. Mimo wszystko, gorąca turecka publika go uwielbiała, zwłaszcza wtedy, gdy wykorzystując odrobinę przebiegłości i kreatywności, pozostawiał obrońców w osłupieniu. Samolubna przewidywalność prezentowana poprzednio w Interze i Chelsea została gdzieś daleko. Nie na długo. W następnym sezonie nagrodzono go opaską kapitańską. Zamiast jednak stać się odpowiedzialnym za wyniki, drużynę i atmosferę, w głowie piłkarza znów zaszumiało. Najgorsze sceny wydarzyły się podczas przerwy spotkania 1/8 finału Ligi Europy przeciwko Atletico Madryt. Quaresma i trener Carlos Carvalhal wdali się w ostrą kłótnię, zakończoną rzekomo obrzucaniem się bidonami.
Nie możesz mnie zmienić. Gdyby nie ja, w ogóle by ci tutaj nie było. Jesteś nikim.
Fatalne sceny rozniosły wstrzępy relacje zawodnika z trenerem. Trzeci konflikt ze sternikiem w ciągu 8 lat. Co ciekawe, zarząd trzymał stronę gwiazdora i bardzo szybko pozbył się cenionego fachowca. Quaresma już jednak wiedział, że wkrótce sam zostanie skreślony. Kolejne awanturnicze wybuchy doprowadziły do poważnych reperkusji wobec portugalskiego gracza. Od oskarżenia przez pracowników administracyjnych klubu, że oddaje mocz w szatni, do jego aresztowania za napaść na funkcjonariusza policji w trakcie postępowania wobec osoby, która przypuszczalnie napadła na jego matkę. Jego czas w Stambule dobiegł końca. Powiedziano mu, że już nigdy nie zagra w klubie. Został zawieszony na czas nieokreślony i zwolniony na 6 miesięcy przed wygaśnięciem kontraktu. Ograniczone oferty z najlepszych lig europejskich zmusiły go do przeprowadzki w jeszcze bardziej egzotyczne miejsce. Quaresma spróbował czegoś innego i przeniósł się do ekipy z Dubaju, Al Ahli. Chociaż był to lukratywny ruch dla gwiazdy, odniósł bardzo mały sukces na boisku piłkarskim. 7-miesięczna pokuta na pustkowiu, z dala od domu, z dala od przyjaciół i poważnego futbolu. Tylko jeden klub na świecie traktował go jak Boga i mógł przyjąć z otwartymi ramionami. FC Porto znów uratowało mu życie, a przynajmniej to sportowe. Wrócił do Portugalii i z miejsca otrzymał koszulkę z numerem 7.
Cieszę się, że wracam do dobrze znanego mi domu, w którym czuję miłość i wiarę fanów.
Kolejne półtora sezonu to okres pokazu wspaniałych możliwości weterana, który uchwycił radość kibiców, ale także żal, gdy pojawiało się pytanie, co by było gdyby. Incydent z 2014 roku sprawił jednak, że ponownie było o nim głośno z niekoniecznie chwalebnego powodu. Po tym, jak został obrzucony rasistowskimi obelgami przez piłkarza Nacional, Fernando Marsala musiał być powstrzymywany przez kolegów i członków sztabu szkoleniowego, gdy chciał sam wymierzyć sprawiedliwość.
Kiedy słyszę, jak ludzie mówią, że obecnie nie ma rasizmu, to ogarnia mnie pusty śmiech. Kiedy coś się dzieje w Portugalii, zawsze jest to wina cyganów, murzynów lub imigrantów. Trudno z tym żyć.
Quaresma zawsze był dumny z tego, kim jest i skąd pochodzi. Zaciekle lojalny wobec tych, których szanuje. W Porto, pomimo oznak dojrzewania i bycia jednym z liderów na boisku, niestety po raz kolejny miał problemy ze swoim trenerem. Gdy Benfica zdobyła swoje drugie mistrzostwo z rzędu, frustracja obozu Porto rosła. Ricardo skrytykował skład za to, że brakuje mu aury tajemniczości, co nie spodobało się trenerowi Julenowi Lopetegui. W tym samym momencie rozpoczęło się wsteczne odliczanie. Pomocnik ponownie został powołany do reprezentacji. Dostał kilka tygodni wakacji, podobnie jak wszyscy kadrowicze, ale Quaresma dodatkowo został powiadomiony, że nie będzie musiał pojawiać się podczas przygotowań do nowego sezonu. Przecież w ogóle nie jest mile widziany na Estadio do Dragao. W lipcu Porto wyjechało na obóz treningowy do Holandii bez Quaresmy. Nadal miał wiele opcji. Rosyjscy giganci, Spartak oraz turecki Bursaspor byli skłonni zaoferować Porto 6 milionów euro. Jednak piłkarz odrzucił te zaloty i związał się z inną swoją miłością znad Bosforu. Fani Besiktaszu nigdy nie zapomnieli o małym cyganie. Dowiedziawszy się o sytuacji ich ulubieńca w Portugalii, rozpoczęli masową kampanię w mediach społecznościowych pod tytułem Przywróć Quaresmę. ożywiony i pokorniejszy, pojechał na największą imprezę piłkarską na starym kontynencie. Euro 2016 było turniejem jego życia. W 1/8 finału strzelił decydującego gola z Chorwacją na 3 minuty przed końcem dogrywki. To być może była najłatwiejsza bramka w jego karierze. Musiał jedynie dołożyć głowę w sytuacji, kiedy bramkarz leżał już na murawie, ale z całą pewnością jedna z najważniejszych. Podobnie jak ostatnia jedenastka w konkursie rzutów karnych w ćwierćfinale z Polską. Tak mówił kilka minut po pokonaniu Łukasza Fabiańskiego.
Miałem cały kraj w swoich rękach. Byłem pewny siebie. Wiedziałem, że trafię.
Tydzień później został mistrzem Europy. Nie stałoby się to, gdyby nie wiara selekcjonera Fernando Santosa.
Nigdy nie kryłem podziwu dla talentu Quaresmy. Zawsze mówiłem mu, co o nim myślę. Ta uczciwość zadziałała. Nigdy go nie okłamałem.
Jedyny reprezentacyjny skalp. Jego i Cristiano Ronaldo, choć ich ścieżki rozeszły się 13 lat wcześniej. Pomimo wszystkich wahań formy oraz skandali, zdobył 7 tytułów mistrzowskich, Ligę Mistrzów, na papierze, ale jednak, oraz Euro. Ale może nie powinno się mierzyć kogoś takiego jak on z samymi zdobyczami w gablocie. Nie należałoby wykorzystywać złamanych obietnic i wielkiego szumu z jego wcześniejszych lat lub porównań do Ronaldo, aby zrozumieć Quaresmę. Prawdopodobnie w ogóle nie należy go próbować zrozumieć. Racją bytu małego cygana była, jest i zawsze będzie umiejętność upiększania piłkarskich spektakli takim artyzmem, do jakiego przyzwyczailiśmy się oglądając jedynie światowej klasy mistrzów. A wszystko robił jakby od niechcenia.
Moja historia jest trochę dziwna. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego tak nie lubiłem piłki nożnej, skoro urodziłem się, aby w nią grać.
Jestem ciekaw, jak wy wspominacie Quaresmę, z jakimi wydarzeniami, poza oczywiście pamiętnymi rzutami karnymi z reprezentacją Polski. Zachęcam do podzielenia się waszymi wspomnieniami w komentarzach na YouTube. Pamiętajcie również o zostawieniu zasięgowej łapki w górę, za którą bardzo dziękuję. Konrad Szymański, kłaniam się nisko, do usłyszenia następnym razem.